Chciałbym mówić na temat cierpienia. Zauważyłem, że w wielu środowiskach omija się temat cierpienia. Sam starałem się omijać ten temat, dlatego że miałem wrażenie, że jak omijam temat cierpienia, to się mniej cierpi. Jeżeli cierpisz, na pewno trochę się dowiesz, ale szczególnie chciałbym przygotować wszystkich na cierpienie. Dlatego temat dzisiejszy to przygotuj się na cierpienie. W kościołach w niektórych krajach uczą tego regularnie. Tam chrześcijanie cierpią z powodu wiary, z powodu swoich przekonań. Dlatego też oni wiedzą znacznie więcej niż my. A na pewno są też tacy chrześcijanie, którzy o cierpieniu nie wiedzą nic, znają je tylko z praktyki, ale z doświadczenia, ale mają myśli na temat tego cierpienia niewłaściwe. Więc przechodzą przez to cierpienie niewłaściwie. Więc krótko mówiąc, marnują swoje cierpienie. Dlatego, że druga zachęta, którą chciałbym dzisiaj skierować, to jest nie zmarnuj swojego cierpienia. Dziwne, nie? Czy można zmarnować swoje cierpienie? Tak. Bo cierpienie jest nieuniknione. To nie jest może dobra wiadomość, ale prawda. Wiecie, moim obowiązkiem nie jest mówić miłe rzeczy. Moim obowiązkiem jest powiedzieć prawdę i moim pragnieniem jest, abyśmy byli gotowi, przygotowani na cierpienie, bo cierpienie spotyka każdego niezależnie od tego, jak dobrze żyje, jak bardzo się stara, jak głęboka jest jego wiara. Cierpienie przychodzi bez zaproszenia, nie musisz zapraszać cierpienia. Ja wiem, że niektórzy zapraszają cierpienie i rzeczywiście na ten temat też chciałbym właśnie kiedyś powiedzieć, abyśmy go nie zapraszali. Ale cierpienie przychodzi bez zaproszenia, ono rujnuje nasze plany. Nie jeden miał wspaniałe plany, ale cierpienie uniemożliwiło. Cierpienie rujnuje nasze poczucie bezpieczeństwa, cierpienie też rujnuje relacje. A nawet światopogląd może się zawalić. Nie chcę dzisiaj odpowiadać na pytanie, czy cierpienie przyjdzie. A dziś raczej chcę zadać pytanie, kiedy przyjdzie, co wtedy zrobisz? Czy twoje cierpienie cię złamie, czy może cię przemieni? Tim Keller powiedział, stawka jest wysoka, cierpienie albo uczyni ciebie znacznie lepszym, albo znacznie gorszym niż wcześniej. Jak wam się to podoba? Więc nie zmarnuj swojego cierpienia. John Howard Griffin napisał, ci, którzy dogłębnie zaznali bólu, są tymi, którzy są najbardziej ostrożni w wypowiadaniu frazesów na temat cierpienia. To oznacza, że wiele osób o cierpieniu bajdurzy. Opowiada rzeczy, o których nie ma pojęcia, a do ludzi cierpiących kierują słowa, które lepiej zatrzymaliby dla siebie. Przeczytajmy pierwszy fragment, 2 Koryntian 4:17. Chwała Boża i chwała człowieka. 7 punktów. Jak ktoś chce śledzić i się martwić, kiedy skończę, to jak do 7 dojdę, będzie koniec. Chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Proszę, Biblia bardzo dużo mówi o cierpieniu. Ja nie wiem, na jaki temat mówi jeszcze więcej, ale o cierpieniu, gdzieniekolwiek spojrzę, jest. Oczywiście tam występują przeróżne słowa. Słowo ucisk w naszych tłumaczeniach, ból, cierpienie, wojna, choroba. To są różne słowa, ale one wszystkie mówią o cierpieniu. Więc cierpienie nie tylko objawia chwałę Boga, ale także przygotowuje ciebie na chwałę. Każdy z nas, tak mi się wydaje, z głębi serca, bo niektórzy udają, że są bardzo skromni, chciałby chwały. Czy nie chcecie, żeby was ludzie chwalili? Nie chcecie być w jakimś blasku, w poszanowaniu? Jeśli chodzi o ludzi, to zostawię ten temat, ale Pan Bóg chce cię chwalić. I Pan Bóg chce cię obdarzyć chwałą. Więc chwilowy ucisk na tej ziemi przynosi tobie chwałę w niebie. Czy to kogoś już pociesza? Gdy cierpisz, masz też wyjątkową okazję pokazać światu, że Bóg jest wart zaufania, nawet wtedy, gdy wszystko się wali. Ja wiem, są chrześcijanie, którzy wtedy w Boga już nie wierzą, bo się coś wali. Ale właśnie w tym momencie, kiedy właściwie się zachowasz, właściwie zareagujesz, Bóg buduje twoją własną chwałę. Bóg buduje twój charakter, Bóg buduje twoją wytrwałość. To sprawia, że dojrzewasz, że rośnie w tobie nadzieja, pokora i miłość. Pod warunkiem, jak powiedziałem na samym początku, nie zmarnuj swojego cierpienia. Bo można po prostu zacząć narzekać. I w ten sposób marnujesz. Więc nie trać cierpienia i nie pozwól, aby ono poszło na marne. Po prostu wykorzystaj. Niektórzy ludzie są wyśmienici w wykorzystywaniu innych ludzi. Ale my możemy być wyśmienici w wykorzystywaniu cierpienia. Po prostu wykorzystaj je. Kolejny fragment, a nawet dwa, Ewangelia Mateusza. Myśmy już tam byli, to jest 10 rozdział, 39 werset. Kto stara się zachować swoje życie, straci je, a kto straci je dla mnie, znajdzie je. To powiedział Pan Jezus, ale też powiedział Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Ja dzisiaj o pewnych rzeczach mówię bardzo krótko i tak jakby z perspektywy, bo już tylko na jeden z tych punktów, z tych 7, można mówić osobne kazanie. Ale co my tu widzimy? Pan Jezus mówi, zauważacie, nie szukaj szczęścia. A co ludzie robią? Ludzie szukają szczęścia. I to jeszcze za wszelką cenę. Są gotowi nawet innych podeptać. Tak jak w czasie paniki, jeżeli ktoś ucieka, to wielu nie patrzy na innych, nawet po nich. Nieraz słyszymy, że ludzie zostali zadeptani przez tych, którzy szukali ratunku. Ale niektórzy, szukając szczęścia, zadeptują innych. A Pan Bóg mówi, tak, dzisiejsza kultura mówi, spełniaj się, dbaj o siebie, żyj i tak jak chcesz. Ale nie tak masz postępować. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni w niektórych Bibliach, bardziej takich współczesnych, jest tam to słowo tłumaczone szczęśliwi. Czyli nie szukamy szczęścia. Szukamy innych rzeczy, które dadzą nam szczęście. Tak naprawdę to Pan Bóg nas obdarzy szczęściem i Pan Bóg mówi wprost. Oddaj swoje życie mi, zaufaj mi, a znajdziesz szczęście. Ale nie szukaj szczęścia, tylko szukaj sprawiedliwości. Czyli jeżeli szukasz relacji z Bogiem, jeżeli budujesz tą relację z Bogiem, budujesz tą relację z bliźnimi, to szczęście znajdziesz tak jakby przy okazji. Ono przyjdzie. Ale jeżeli koncentrujesz się na szukaniu szczęścia, a nie Boga, to tego szczęścia nie znajdziesz. Więc jeśli jesteś gotowy zrezygnować ze spełniania swoich osobistych celów, pędzenia po tych przysłowiowych trupach za zadowoleniem siebie i za swoim szczęściem, a będziesz podążać za Jezusem, będąc Mu posłusznym, to zyskasz o wiele więcej. Zyskasz pokój, zyskasz szczęście, którym Cię Pan Bóg obdarzy. A bez Boga nie ma szczęścia, więc wielu ludzi chce być szczęśliwi, ale bez Boga, no będzie to ulotne, będzie to małe. Nawet wierzący czasami nie biorą pod uwagę tego, co ja tu powiedziałem, więc dlatego kieruję to do wierzących, aby mieli to na uwadze. I kiedy w cierpieniu nie skupiasz się na szukaniu wyjścia z cierpienia. Bo tak, chrześcijanie wtedy jak cierpią, to się zastanawiają, jak wyjść z tego cierpienia. Ale jeżeli nie bierzesz pod uwagę Boga, to z tego cierpienia raczej się nie wydostaniesz. Może znajdziesz coś zastępczego, może trochę sobie poradzisz. Ale w cierpieniu szukaj Boga. A wiesz, że Biblia mówi, że pokój, który przewyższa wszelki rozum, może być Twoim udziałem? To jest dla tych właśnie, którzy szukają Boga. A kiedy człowiek ma ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, to wtedy nawet decyzje jest łatwiej podjąć, mądre decyzje. Bo głupie decyzje podejmujemy, kiedy nas ktoś pogania. I tu nie planowałem tego powiedzieć, ale właśnie kilka dni temu zadzwoniono do mnie i powiedziano z pewnej firmy, że chciano na moje dane pozyskać kredyt. I zgłaszają z tej firmy, czy to ja występuję o kredyt. Ja mówię, nic takiego nie miało miejsca. I żeby wam skrócić tą historię, ten pan powiedział, w takim razie to zgłaszamy na policję i on wysyła alert do banku, żeby bank miał tą informację. O coś jeszcze mnie pytał, ale nie bardzo chciałem mu więcej powiedzieć. I za chwilę, dosłownie moment, może 15 sekund, dzwonią już niby z banku. I żeby zresztą skończyć historię, już czułem, że coś jest nie tak. Mówię, ja bym chciał panią zweryfikować. Pani prosi mnie o pewne informacje, które nie chciałem udzielić. bo ona chciała mnie zweryfikować i mnie pogania. Jak pan nie zdecyduje teraz, to policja to konto zablokuje na czas sprawy i może ono być zablokowane, zablokowany dostęp do pieniędzy na parę miesięcy. Ja mówię, to ja się skontaktuję z bankiem. To może być za późno. I już wiedziałem, że ktoś mnie tutaj roluje, dlatego że ktoś mnie naciska. W emocjach, w takim pośpiechu ludzie popełniają wiele błędów. Jak potem już zadzwoniłem do banku, już prawdziwego, i pani mnie sprawdziła, że nikt z banku się ze mną nie kontaktował i przy okazji mi wytłumaczyła wiele rzeczy, to jest właśnie to ten nacisk, że trzeba szybko. Kiedy ludzie są pod presją i że trzeba szybko, popełniają wiele błędów. Nie mają wtedy pokoju, jest lęk, jest obawa, jest strach o swoje na przykład pieniądze. Pan Bóg mówi, kiedy podążasz za mną, słuchasz mnie, to pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie twoim udziałem. Więc wtedy na spokojnie. Tej pani się to nie podobało, że ja tak na spokojnie i mówię, nie ma pośpiechu. Ja jednak zadzwonię do mojego banku. Rozłączyła się natychmiast. Kolejny fragment z Biblii, list do Hebrajczyków. Cierpienie, Boża sala gimnastyczna. Ktoś korzysta z takich miejsc? Chodzicie, ćwiczycie, płacicie pieniądze, żeby ćwiczyć, nie w domu, gdzie można za darmo. Tam jeszcze was przycisną i z was więcej wycisną i jeszcze wy za to płacicie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 11 werset. Żadne karcenie chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokój, owoc sprawiedliwości. Wyobraź sobie salę gimnastyczną. Ćwiczenia nie są przyjemne, ale ćwiczenia budują siłę, sprawność. Ćwicząc doświadczasz bólu, potu, a nawet i łez. Nie wiem, czy ktoś tak ćwiczył, że nawet aż płakał. Ale potem z tego wszystkiego, z tego dorobku korzystasz. I tak samo jest z cierpieniem. Bóg dopuszcza określone próby nie po to, żeby nas zniszczyć, ale aby nas ukształtować. I cierpienie okazuje nam, jak jesteśmy krusi, jak jesteśmy słabi. Kiedy idziesz na siłownię i od razu, na przykład jeżeli chcesz coś wyciskać do góry, są tam takie sztabki, możesz sobie włożyć odpowiedni, nie wiem jak to się nazywa, ale pomyśl ten klin, żeby sobie wybrać, jaki ciężar chcesz podnosić. I oczywiście są anegdoty, że jak obok sobie jakaś piękna dziewczyna, podchodzi jakiś mężczyzna, to od razu tam, tak, żeby zaimponować, jaki on jest to silny, ale kiedy się ona odwróci, to to widać wtedy, jaki człowiek jest słaby. Kiedy trzeba coś wycisnąć, kiedy trzeba przejechać rowerem, jakimś tempem, żeby zrobić ileś skłonów, pompek i tak dalej, okazuje się, jak człowiek jest sprawny. I kiedy przychodzi cierpienie, też się okazuje, jak ten człowiek jest sprawny, jak ten chrześcijanin jest sprawny, bo teraz o nich mówię. I wtedy ból wypala w nas złudzenie o naszej sile. Wtedy widzimy, jak jesteśmy słabi. Wtedy dostrzegamy rzeczy, które nas nie cieszą. Tak jak na tej siłowni, na tej sali gimnastycznej, okazuje się, że myśmy myśleli, że możemy się podciągnąć parę razy. Okazuje się, że nawet powisieć przez kilka sekund nie potrafimy. Dopóki człowiek nie zajmie się ćwiczeniami, nawet nie wie, jak słaby jest. Cierpienie wydobywa na jaw w nas to, co najgorsze. Na przykład słaba wiara, złośliwy język, niewrażliwość na innych, zgorzknienie, impulsywność, krytycyzm, opryskliwość i jeszcze wiele innych rzeczy. Kiedy człowiek cierpi, dostrzegliście, że to się w nim dzieje, czy nie? Ale to właśnie tam, w tym bólu, kiedy trenujesz, okazuje się, że jesteś słaby, jeszcze można wyćwiczyć pewne partie mięśni. To tak samo, kiedy przychodzi cierpienie, okazuje się, że jednak w tym cierpieniu jesteś opryskliwy wobec tych, którzy przychodzą do ciebie, aby ci pomóc. Nie zdarzyło to się wam nigdy widzieć, doświadczyć, usłyszeć? W domach starców, albo inaczej mówiąc, w tych domach pięknej złotej jesieni, pracują ludzie, którzy niedawno obchodzili swoje święto, którzy mogą opowiedzieć bardzo wiele historii, jak to osoby starsze potrafią być mili. Ale to dlatego, że często cierpią. To jest cierpienie nie tylko fizyczne i psychiczne. Ale to dlatego też tak się zachowują niewłaściwie, bo nigdy nie mogli się dowiedzieć, że na cierpienie można się przygotować. Bo cierpienie każdego z nas spotka. Ale kiedy nas spotka, to jak się zachowasz? Więc możesz się przygotować teraz, bo cierpień raczej nie będzie mniej zasadniczo. Ich będzie więcej. Dlatego wtedy widać, czy uczysz się w tym cierpieniu ufać Bogu, uczysz się modlić, uczysz przebaczać. Fajnie jest mówić o przebaczeniu, jak nikt ci nie zadał jakiegoś wielkiego bólu. I nawet możesz innym mówić, powinieneś przebaczyć. To Biblia mówi, przebacz. Do momentu, jak on doświadczy wielkiego bólu i wtedy, co, mu się światopogląd zmienia, o czym już wcześniej wspominałem, bo się nie przygotował. Więc to pokazuje nam słaby stan, naszą słabą kondycję duchową i wtedy możemy przejść do duchowych ćwiczeń. Więc zacznijmy już teraz, kiedy dostrzegamy w bólu, w cierpieniu jakieś rzeczy, zacznijmy to ćwiczyć, dbać o to, coś zmienić. A pamiętaj, masz osobistego trenera. Przecież nie mam, nie jestem zapisany na siłownię. Masz. Kiedy nawracasz się do Jezusa Chrystusa, Pan Bóg staje się twoim trenerem. Następny nasz punkt, czwarty. Cierpienie nie przemienia automatycznie. Nie każde cierpienie prowadzi do przemiany. Nie każde doświadczenie owocuje dojrzałością. Wielu ludzi, kiedy cierpi, zatwardza się. Dlatego ważne jest, jaką my podejmiemy decyzję, kiedy cierpimy. Dlatego, że jedni w cierpieniu stają się cyniczni, zgorzkniali, zamykają się w sobie. Inni potrafią uciekać w alkohol, w rozrywkę, może nawet w pracę, w jakieś takie też odrętwienie emocjonalne. Ale cierpienie jest momentem wyboru. Pójdę w stronę Boga albo będę uciekać od Boga. I to przecież słyszymy bardzo często, że są osoby, które z powodu różnych doświadczeń życiowych, czyli bólu i cierpienia, mówią, ja już nie chcę wierzyć w Boga. Spotkaliście takich? Ja już nie chcę mieć z tym Bogiem nic wspólnego. Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Ale są też osoby, kiedy spotyka ich ból i cierpienie, oni biegną do Boga. Oni otwierają swoje serce przed Bogiem. Którzy zyskują? To pytanie retoryczne. Ale tak jak odpowiesz na cierpienie, to zdecyduje to, kim się staniesz. Następny nasz punkt. Przygotuj serce i umysł, zanim uderzy cierpienie. Pierwszy list Piotra, 4:12. Więc jak czytam te fragmenty, to już myślę, że dostrzegacie, jak dużo Biblia mówi o cierpieniu, a ja tylko czytam wybrane. Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to, aby poddać was próbie. Przestańcie się dziwić. To mnie dziwi. Pan Bóg do mnie mówi, żebym się przestał dziwić, kiedy doświadczam cierpienia, kiedy spadają jakieś bolesne na mnie doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Wielu ludzi przeżywa kryzys nie tylko z powodu cierpienia. Wiecie, z jakiego jeszcze powodu? Z zaskoczenia tym cierpieniem. Nie wszyscy lubią niespodzianki, a szczególnie takie, kiedy jeszcze nie są przygotowani. I mówią, nie tak miało być. Przecież ja jestem wierzący. Przecież staram się być dobrym chrześcijaninem, żyję dobrze. A jeśli nie znasz dobrze Boga, to nie zrozumiesz, że bycie dzieckiem Bożym nie oznacza życia bez prób i doświadczeń, ale życie z Bogiem w każdej próbie i w doświadczeniu. Bóg towarzyszy ci w próbie i w doświadczeniu. Dlatego łatwiej ci przejść przez to wszystko. O tym więcej będzie za tydzień, bo będzie o piecu. Że Bóg nas przeprowadza przez piec. Ale w tym piecu On z nami jest. Jak więc powinniśmy kroczyć przez ból i cierpienie? Po prostu musimy przygotować się już teraz, przygotować swój umysł, przygotować swoje serce, zanim ono uderzy. Bo kiedy ono uderzy, to nie będzie to dla nas zaskoczeniem. A kiedy jest coś dla nas zaskoczeniem, nie jesteśmy przygotowani i potrafimy zachować się często niewłaściwie, a więc jeszcze zamiast rozwiązać coś, to pogrążamy się w tym kryzysie bardziej. A doświadczamy różnego rodzaju cierpienia. Ono jest różne, a więc czasami trzeba by się też różnie zachować. To tak jak z chorobą. Nie ma jednej tabletki na wszystkie choroby. Zgodzicie się ze mną? Idziesz do lekarza i lekarz na wszystko przypisuje ci tylko jedną receptę i jeden lek. Dlatego kiedy doświadczasz cierpienia, Pan Bóg też chce odpowiedzieć tobie, biorąc pod uwagę twoje życie, twoją osobowość i określone cierpienie. Kiedy wybuchnie jakiś kryzys, na każdym kroku wybucha jakiś kryzys, wtedy nie będziesz mieć możliwości, aby usiąść i na spokojnie, uważnie, rozważnie zapoznać się z tym, co mówi Pan Bóg, co mówi Biblia. Wtedy, kiedy coś cię boli, kiedy cierpisz, kiedy jest kryzys, nieliczni potrafią to zrobić, a nawet jeżeli to próbują zrobić, i tak się skupić bardzo nie mogą, czy nie tak? Dlatego teraz trzeba się przygotować, teraz dobrze jest wiedzieć, wręcz niech to przeniknie nas, że kiedy się coś dzieje, to po prostu my już jesteśmy na to przygotowani. Dlatego zanim nadejdzie ból, już teraz czytaj Pismo Święte, które mówi o wielu rzeczach, które cię przygotowuje. Pan Bóg zawarł w Piśmie Świętym tak wiele różnych rad, aby nas przygotować na drogę życia. To jest tak, jak wielu rodziców próbuje uchronić swoje dzieci przed cierpieniem i wyręcza je w wielu rzeczach. Ale to oznacza, że jest to wychowanie bezstresowe i kiedy będzie miało naście lat, nie będzie przygotowane na to, że ktoś je skrytykuje, że nieładnie wygląda. Że nie jest takie mądre. No przecież rodzice zawsze zapewniają swoich dzieci, albo przynajmniej przeważnie, bo są przecież różni rodzice, jesteś najmądrzejsze, najpiękniejsze. Małe dzieci, jak rysują na tych kartkach, co przynoszą rodzice, zawsze są zachwyceni, jakie to wszystko jest piękne i śliczne. Czy nie tak? I kiedy to dziecko idzie do szkoły, już jest w szkole, i ktoś powie coś niemiłego, to dziecko już jest załamane. To dziecko już jest gotowe skakać z dachu. Dlatego mamy potem taki temat, że bardzo dużo młodych ludzi podejmuje próby samobójcze. Dlaczego? Pewnie są różne powody, ale jednym z powodów na pewno jest to, że zanim to przyszło, nikt ich na to nie przygotował. Nie przygotował ich na to, że inni mogą mieć inne zdanie co do twojej urody, że inni mogą mieć inne zdanie co do twojego... No i tu wszystko sobie wstawmy. Dlatego przygotuj się na przeciwności, aby one cię nie zaskoczyły, aby cię nie powaliły. Zanim przyjdzie ogień, możesz się przygotować. Nigdy do końca, ale zawsze warto choć trochę. A większość chrześcijan będzie przechodzić przez ogień i będą przechodzić przez ciemną dolinę. I do tych, którzy przechodzą przez ogień lub przez ciemną dolinę, będę miał słowo za tydzień. Wielu chrześcijan ma naiwne przekonanie, że skoro są dobrymi chrześcijanami, wspierają Kościół, regularnie biorą udział w nabożeństwach, no to złe rzeczy ich nie mogą spotkać. Że Bóg nie pozwoli, aby dobrych ludzi spotkały złe rzeczy. Dlatego pada często takie zdanie, dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi? I to jest właśnie wtedy, kiedy to do ludzi dociera, przeżywają szok. Że dobrych ludzi spotykają takie doświadczenia? Biblia pokazuje nam, że wielu dobrych ludzi cierpiało. Słowo dobry, to ja tak powiem, to jest ułomne i niedoskonałe, dlatego że nikt z ludzi nie jest dobry, dlatego że każdy zgrzeszył. Ale w tym potocznym znaczeniu mamy w Biblii na przykład Hiob się nacierpiał. Po to Pan Bóg dał nam całą księgę, żebyśmy mogli wiele rzeczy zrozumieć. Apostoł Paweł, to mamy w Nowym Testamencie, ile on się nacierpiał. A nawet Jezus. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi? Jezus w ogóle nie zgrzeszył. On był jedynie dobry tak naprawdę, a również odczuwał ból. Dlatego też jeszcze jeden temat mógłbym poruszyć kiedyś, że Bóg cierpi. Dodam tutaj jeszcze, że Bóg cokolwiek czyni, wie co robi i to ma sens. Jednak bez sensu jest myśleć, że zawsze my to zrozumiemy. Człowiek chce zrozumieć sens cierpienia. W pełni tego nigdy nie zrozumiesz. My nie potrafimy zrozumieć dobrze drugiego człowieka, więc jak moglibyśmy zrozumieć wszystko, co czyni Bóg? Ale człowiek ma taką chęć, żeby Boże, Ty mi wszystko wyjaśnij, chcę zrozumieć. My nie jesteśmy w stanie czasami zrozumieć samych siebie, dlaczego coś robimy, a chcemy zrozumieć Boga, jest to niemożliwe. Jest to kwestia teraz tylko zaufania Bogu, że to, co robi Bóg, ma sens. A jeżeli Bóg ciebie kocha i Bóg jest dobry, to znaczy, że to ma sens ku dobremu. Więc kiedy człowiek cierpi i jest taka chwila, to raczej dobrze jest zaufać Bogu i popatrzeć na cierpienie, że może to być jak kotwica w czasie burzy, tak jakbyśmy nie zatonęli. Dlatego, że cierpienie coś nam pokazuje. I teraz szósty punkt. Twoje cierpienie ma sens. Aleksander Sołżenicyn. Ktoś słyszał o takim? Ktoś czytał coś jego? No to gratuluję. Dzisiaj to już coraz mniej osób czyta, już szczególnie Sołżenicyna. I on napisał: dopiero gdy leżałem na gnijącej słomie w więzieniu, poczułem w sobie pierwsze poruszenie dobra. Stopniowo uświadomiłem sobie, że granica między dobrem a złem nie przebiega między państwami, klasami społecznymi ani partiami politycznymi, ale przez ludzkie serca. Dlatego błogosławię Cię, więzieniu, za to, żeś było w moim życiu. Kiedy znalazł się w więzieniu, ono go czegoś nauczyło. W pewnej powieści autora, którego lubię czytać, jak ktoś może już zauważył, Robert Whitlow, również się ten motyw pojawił, jak pewien prawnik trafił do więzienia i był tam tylko może jeden dzień, ale jak wychodził, powiedział, to go zmieniło. On tam był niesłusznie, więc dlatego wyszedł, ale mówi, już inaczej będę patrzył na wiele rzeczy. Ktoś też kiedyś powiedział, ból wbija flagę rzeczywistości w fortece zbuntowanego serca. A C.S. Lewis powiedział coś, co się często cytuje, bardzo często przy okazji cierpienia, to ten o tej Narnii, jak ktoś kojarzy. Ale on napisał wiele innych wspaniałych książek dla dorosłych, nie tylko dla dzieci. Choć to opowieści z Narnii jak najbardziej warto dzieciom zarekomendować. Powiedział tak. Bóg szepcze do nas w naszych przyjemnościach, przemawia do naszego sumienia, ale krzyczy do nas w naszym bólu. To jest jego megafon, który budzi głuchy świat. Czasami potrzeba czegoś mocnego, abyśmy mogli coś zobaczyć. Więc wykorzystajmy ból. Nie każdy ból jest po to, żebyśmy go chołubili i pielęgnowali. Nie, ale ten ból o czymś nam mówi. Zobaczcie, że człowiek doświadcza bólu. Więc kiedy gotujesz coś i bierzesz garnek, postanowiłem sobie ugotować dwa jajka na miękko. Włożyłem do garnka, miał takie ładne rączki z boku i kiedy się ugotowały, złapałem za ten garnek za rączki, bo przecież nie za garnek tutaj, za ten, żeby się nie poparzyć, po to są rączki. I musiałem bardzo szybko gdzieś go odstawić. Dlaczego? Dlatego, że poczułem ból. Nawet te rączki wcale nie były takie fajne. Czy to nie jest błogosławieństwo, że odczuwam ból? Czy gdybym nie odczuwał, mogłoby się okazać, że potem miałbym rany, które się długo goją. Filip Jancej, bardzo dobry autor, napisał książkę, nie ma znowu jej w języku polskim, wraz jeszcze z jedną osobą i tam jest historia o trędowatych. Ten lekarz, bo to chyba lekarz, pisze, że i to ilustruje na trędowatych, którzy nie czują bólu, jakże wiele to sprawia im problemów, kiedy nie czują bólu. Czyli ludzie, którzy nie czują bólu, mogą w różnych momentach stracić coś i nawet nie poczują, że samochód stoi im na nodze, że jeszcze coś innego doświadczyli. Czyli ból, jak widzimy, jest potrzebny, ale nie trzeba go pielęgnować. Pan Jezus uzdrawiał chorych, a nie mówił im, jak to fajnie, że jesteście chorzy. Ale choroby tych ludzi sprawiały, że ci ludzie mogli przyjść do Jezusa. Że mogli zetknąć się z Jezusem. Sam Jezus cierpiał, jak powiedziałem, więc to tak przy okazji. Dlatego drugi list do Koryntian, jeszcze tutaj zacytuję, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset, tam jest: Bóg pociesza nas, abyśmy mogli pocieszać innych tą samą pociechą. Czyli ból pozwala nam dostrzec naszą słabość, czym możemy się zająć, to, że jesteśmy irytujący, to, że jesteśmy wkurzający, to, że jesteśmy niecierpliwi, to ból może nam pokazać, to cierpienie może nam pokazać. Więc możemy się tym spokojnie zająć, aby na starość, kiedy znajdziemy się w domu tej późnej jesieni, żeby nas personel lubił, a nie omijał. Albo wnuki będą nas omijać, bo do zgredka nie ma co pójść, bo jest wredny. Więc twoje rany Twoje cierpienie mogą stać się narzędziem też uzdrowienia dla innych. Bo cierpienie, którego nie chcemy, bo nikt normalny nie chce cierpieć, ale może się to stać też kanałem Bożej miłości dla kogoś innego. W Kościele nie ma bezużytecznych łez. Nie ma zmarnowanych historii. Jeśli oddasz swoją historię Bogu, to On z niej może uczynić coś pięknego. Kiedyś czytałem historię o pewnym artyście, a tak naprawdę to o pewnej kobiecie, która spotkała dosyć cenionego krytyka sztuki, ale zarazem też kogoś, kto potrafił sobie dobrze radzić z rysowaniem. I ona miała cenną chusteczkę. I tam jakaś plama się zrobiła. Ona mówi, taka cenna chusteczka jest zmarnowana, bo mam taką plamę. Drobną. Ten artysta to wziął, ten krytyk, i później oddał tą chusteczkę. Ale narysował jej coś pięknego na tej chusteczce. Ta plama była częścią tej całej sztuki. Pan Bóg może też z nami często tak zrobić, tylko Mu pozwól. A cierpiący Kościół to Kościół dojrzały, to Kościół współczujący, to Kościół silny. I to widzimy, kiedy obserwujemy chrześcijan w krajach, w których są prześladowani z powodu wiary. Jakże to czyni ich silnymi. I siódmy punkt, spojrzenie na krzyż. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset. Spojrzenie na krzyż, jak powiedziałem. Patrzmy na Jezusa, który wycierpiał krzyż. Na końcu tej drogi nie ma psychologii, tam nie ma nawet teologii. Jest po prostu krzyż. Jest Jezus, który przeszedł przez najgłębszy ogień, sam był opuszczony. Pamiętacie, mówiłem o tym. On nawet podchodzi do tych, których wybrał, żeby z Nim się modlili w Getsemane, a oni też poszli spać. On mówi, nie mogliście się nawet przez godzinę ze mną pomodlić? I na krzyżu co wołał? Wszyscy jesteście ze mną, to cudownie. Ojcze, jak wspaniale, że mi towarzyszysz w tym cierpieniu. Na krzyżu Jezus mówi, Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Więc Jezus doświadczył wiele, wiele cierpienia. Był opuszczony, ukrzyżowany, abyśmy my nie musieli cierpieć samotnie. Dlatego też Biblia mówi, brzemiona jedni drugich noście. Chodzi o to, żebyśmy się wspierali. Biblia mówi też, płaczcie z płaczącymi, a śmiejcie się ze śmiejącymi. Jeśli Jezus nie cofnął się przed krzyżem ze względu na ciebie, to chcę ci powiedzieć, możesz Mu zaufać. On nie zgrzeszył, nie musiał umierać, nie musiał cierpieć, ale zrobił to dla ciebie. Czy Mu zaufasz? Nawet wtedy, kiedy cierpisz, to Mu zaufasz? Przecież Jezus najlepiej ciebie rozumie. Dlatego chcę dzisiaj powiedzieć, nie zmarnuj swojego cierpienia. Może dzisiaj siedzisz w piecu ognistym. O tym więcej za tydzień. Może jesteś w Bożej sali gimnastycznej. Czujesz się rozbity, bezsilny, zmęczony, wykończony. Ale nie zmarnuj swojego cierpienia. Niech ono poprowadzi cię bliżej do Boga, a nie od Boga. Pozwól, żeby Bóg przemieniał twoje serce. Jeżeli widzisz, jak reagujesz źle na cierpienie, to zajmij się tym. Pozwól Bogu cię przemieniać. Bóg też przygotowuje ciebie w cierpieniu, aby być tym, który niesie pocieszenie dla innych. I Bóg też kształtuje Boży charakter. Ogień, który Bóg do nas dopuszcza, nie jest po to, aby cię spalić, ale jest po to, aby wypalić w tobie śmieci. Abyś był czystym złotem, w którym nie ma nic brudnego. Dlatego w Księdze Izajasza, w 43 rozdziale, w wersecie 2, i o nim wspomnę przy innej okazji, Bóg napisał, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Bóg nie obiecuje, że nie będziesz przechodzić przez ogień, ale obiecuje, że możesz nie spłonąć, bo będzie tam z tobą. To jest ta wspaniała historia, która też jest w Biblii. Jeżeli ktoś chce jej poszukać, to na pewno ją znajdzie. I z mojej strony zostawiam was z tym. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.